Partnerem audycji jest The Protocol, nowa platforma z ofertami pracy dla profesjonalistów z branży tech, na której znajdziesz m.in. szczegółowe opisy projektów. Zapraszamy na theprotocol.it. Dziękuję, że jesteś z Voice House. Nowy odcinek Twojej ulubionej audycji już za chwilę. Ale mam prośbę. Szanowna słuchaczko i drogi słuchaczu, Wasze opinie są dla nas bardzo ważne. Pozwalają nam się rozwijać. Zasubskrybujcie nas na Spotify i Apple Podcast. Zostawcie krótką opinię. Co robimy dobrze? A co zmienić? Będę zobowiązany. Podcast Technologicznie to miejsce, gdzie biznes spotyka się z technologią, a komunikacja z emocją. Bardzo dziękujemy, że jesteś tu z nami. Nazywam się Jarosław Kuźniar i prowadzę podcast Technologicznie z Bartkiem Puckiem, autorem jednego z najpopularniejszych newsletterów z pogranicza biznesu i technologii. Nasz odcinek zatytułowany Jak być bardziej produktywnym? Zadbaj o siebie pobił nasz dotychczasowy rekord. Wielu z tysięcy słuchaczy poprosiło nas o więcej podcastów, które włączą technologię w bardziej miękkie umiejętności. Lubimy spełniać takie prośby. Przed Wami odcinek poświęcony metodom i narzędziom do skutecznego skupienia się w pracy. Własne doświadczenia filtrujemy przez lektury i anglojęzyczne podcasty. Między Szwecją a Warszawą skupimy się na tym, żeby opowiedzieć naszą perspektywę pracy w dużym skupieniu. Bartek, jeśli pozwolisz, to zrobię taki miły, mały wstęp w odniesieniu do tego, czym słuchacze nas zasypali po ostatnim naszym odcinku, który był mało technologiczny. Zdecydowanie dotyczył umiejętności miękkich, czyli jak zorganizować swoją pracę na różnych przykładach, także używając oczywiście technologii, żeby być lepiej skupionym, lepiej zorganizowanym i osiągać dla samego siebie także lepsze efekty. I pomyśleliśmy, że pójdziemy za ciosem, damy sobie szansę na skupienie się, na skupieniu lidera. Dzisiaj, w momencie, w którym rzeczywiście jesteś w rozjazdach, to skupienie twoje, jako lidera też twojego zespołu, jest skuteczniejsze, lepsze, łatwiej osiągalne? Jak czujesz?
Wydaje mi się, że skuteczniejsze. Dlatego, że jednocześnie i w trakcie podróży, czy w trakcie... Wydaje mi się, że w trakcie podróży, tak? Czyli jesteś między różnymi miejscami... Łatwiej zorganizować, może nie tyle łatwiej, ile więcej czasu poświęcasz na dobrą organizację czasu pracy. No bo wiesz, że masz samolot, podróż, wiesz, że musisz się zmieścić w danym okienku czasu, więc poświęcasz jeszcze więcej czasu na dobrą organizację pracy. I myślę, że z tego punktu widzenia, jeżeli to ten sam mindset, ten sam sposób organizacji przeniesiesz też na codzienną pracę, czy pracujesz z biura, czy pracujesz z domu, to generalnie rzecz biorąc powinno się wygospodarować więcej czasu na tą tak zwaną pracę głęboką, o której rozmawialiśmy, i umożliwić więcej czasu, czy umożliwić sobie skupianie się w łatwiejszy sposób.
Bo zobacz, to angielskie focus, tak myślę sobie, ono brzmi konkretnie, ono jest fajne. Olga pewnie powiedziałaby świetne słówko F i to K w środku, ale praca głęboka, spalszczając, to jest coś takiego, co już mnie samemu, ale myślę, że sporej części naszych słuchaczy także pokazuje, że to nie jest łatwo osiągalne. Że do pracy głębokiej, kiedy tego nie robiłeś do tej pory, musisz się przygotować i musisz pilnować później tego, żeby rzeczywiście na tyle głęboko, na ile potrzebujesz, na tyle, na ile umiesz, wejść w coś, co musisz zrobić, w zadania, które musisz wykonać, w plan, który musisz mieć i później konsekwentnie go zrealizować, bo inaczej nic z tego nie wyjdzie.
Tak naprawdę po co się skupiamy? Jeżeli zastanowisz się na tym po co, w jakim celu się skupiamy, to tak naprawdę prawdopodobnie jest to w celu wykonania dwóch czynności. Po pierwsze, chcemy nauczyć się i opanować jakąś nową umiejętność, czyli generalnie rzecz biorąc coś eksplorować, a druga rzecz to jest zastosować tą umiejętność. Najczęściej w pracy, aby zwiększyć swoją wydajność, czyli mieliśmy zadanie do wykonania, a nauczyliśmy się wcześniej albo w trakcie wykonywania tego zadania, w jaki sposób je zrobić. Później zastosowaliśmy tą umiejętność, dzięki czemu większa wydajność nasza, czy naszego zespołu, czy naszej organizacji powinna być osiągnięta. Oczywiście głównym problemem tutaj, który się pojawia, to jest umiejętność tego skupienia się, bo po pierwsze lubimy uprawiać multitasking, naturalna rzecz. Z drugiej strony, im więcej informacji, tym większa większe mamy problemy, wbrew pozorom. Czasami nadmiar informacji, jest to powiedzenie, że bogactwo informacji powoduje ubóstwo uwagi. Czyli jeżeli mamy bardzo dużo informacji, jesteśmy ubożsi w uwagę, ponieważ nie jesteśmy w stanie przetworzyć pewnej ilości informacji. Tam był szereg przykładów, jakiej ilości informacji była zdolna przetworzyć osoba 10 lat temu, obecnie 50 lat temu czy 100 lat temu. Jesteśmy bombardowani ilością informacji. Czy w pracy, czy nie wiem, mówimy o social mediach, internecie, generalnie rzecz biorąc, jesteśmy bombardowani tymi informacjami. I ta umiejętność skupienia się, która tak naprawdę oznacza skupiam się, czyli poświęcam swoją atencję po to, żeby uczyć się nowych umiejętności, to jest największe wyzwanie, bo wymaga tego skupienia. Szalenie trudna rzecz.
Szalenie w tym sensie, że nie wiem, niech będę takim testerem i przykładem. Nie? Dzisiaj widzę, że mimo, że social media są moim 11 palcem i używam ich właściwie jak kolejnej dłoni i idzie mi to jakoś tam, to jest taki moment, który ja zlokalizowałem jako największy disruptor, za przeproszeniem, tego, co robię. I dzisiaj nie mam już takiego problemu, jaki miałem przez lata całe, wcisnąć don't disturb przez jakiś tam czas i pracuję nad tym, żeby to był w sumie jak najdłuższy czas. Nie nawiązuję tutaj do wielkiej awarii Facebooka, że nagle odzyskałem 6 godzin, bo zupełnie nie. Natomiast ten moment właśnie znajdywania takich rzeczy, które zupełnie wyłączone nie wywrócą mi świata, tak jak myślałem przez długie miesiące czy lata, że tak się może zdarzyć. Nic złego się w tym czasie nie wydarzy. Mało tego, ja nie dotykając ich przez jakiś czas jestem w stanie przynajmniej spróbować dotknąć rzeczywistego problemu, który mam, nie wiem, czy prywatnie, czy w tym przypadku mówimy o liderach, czyli czy służbowo w pracy nad zespołem, w pracy nad planowaniem tego, w którą stronę mamy pójść z wojska, czy czymkolwiek innym. I to, czego się dzisiaj uczę i wiem, że to jest długi proces i za cholerę też tego nie potrafię, to jest wyłączanie tych rzeczy. I teraz powiem, dlaczego to jest duży problem dla mnie. Dlatego, że nawet jeżeli wyłączę powiadomienia w komputerze, nawet jeżeli wyłączę powiadomienia w telefonie, to ja nagle odzyskuję takie poczucie ciszy wokół, ale ona mnie zaczyna niepokoić, bo ja nagle mam czas i teraz nie umiem jeszcze zapanować nad tym czasem, który mi pozostał, czy jakby takim dodatkowym, który właśnie się zjawił w moim życiu i teraz właśnie chciałeś się skupić, masz czas, więc to zrób. Nie umiem wykonać tych pierwszych kroków.
Wiesz, bo w momencie, w którym znajdujesz ten czas, czyli znajdujesz ten moment skupienia, to druga rzecz, którą musisz zrobić, to odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest w takim razie teraz ważne do zrobienia. Nie? I bardzo często, szczególnie z perspektywy robienia list to do, i każdy ma tą listę to do, tak? Ja też mam swoją, teraz pokazuję karteczkę swoją, na której jest napisane today i wypisuję sobie, jakie 3-4 rzeczy danego dnia chciałbym zrobić. Więc prawie każdy ma tego typu listę. Natomiast praca nad tym zaczyna się dużo wcześniej, bo musisz mieć tą możliwość poświęcenia czasu przede wszystkim na myślenie. No bo w zasadzie to powinno być tak. 80% czasu powinieneś spędzać myśląc nad problemem, 20% czasu robiąc go, a najczęściej jest odwrotnie. Czyli 80% czasu robisz i z braku czasu 20% poświęcasz na myślenie o samym problemie. A powinno być odwrotnie.
Ale to wejdę ci w słowo. Czy to wynika, ta zmiana proporcji wynika z tego złego przygotowania sobie tego środowiska pracy w skupieniu wcześniej?
Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak. Dlatego, że są pewne, po pierwsze, jest to powiedzenie, że nie da się przejrzeć w gotującej się wodzie. Tak, czyli jeżeli tam się zbyt dużo dzieje w środku, w twojej głowie myślisz, są różne tematy, problemy, z którymi się mierzysz i tak dalej, dopóki nie masz tej jasności, nad czym chcesz pracować, dlaczego chcesz pracować w tym kierunku, jako organizacja, jako lider w organizacji, ale też w życiu osobistym, to bardzo ciężko jest spojrzeć na to, bo jest cały czas dużo rzeczy do zrobienia. Tak? I to jest i w życiu prywatnym, jest dużo rzeczy zawsze do zrobienia, a w szczególności w firmach. Niekończąca się ilość priorytetów i rzeczy do zrobienia. Zawsze jest coś. Ale tak naprawdę nie wszystkie rzeczy mają tą samą wagę. I umiejętność przypisania wagi do rzeczy to jest jeden temat. Drugi temat to jest, w jaki sposób, jeżeli już potrafimy sobie odpowiedzieć na to. Dla mnie dzisiaj, czy w tym tygodniu, czy w tym miesiącu, czy w tym roku ważne jest to i to i to. W jaki sposób przejść z identyfikacji tego, co ważne, na jakby stworzenie środowiska do realizacji tego zadania. I teraz stworzenie tego środowiska to tak naprawdę jest szereg warunków. I czasami te warunki są nieoczywiste, bo sen, o którym rozmawialiśmy, jest kluczowym aspektem do jakby naszej wydajności. W jaki sposób myślimy, czy mamy jasność tego umysłu, czy potrafimy głęboko analizować problemy. Część z tego wynika z jakości naszego snu. Część z tych warunków zewnętrznych wynika z otoczenia. Są osoby, które potrafią pracować w zgiełku. Są osoby, które absolutnie nie potrafią pracować w zgiełku. Ja jestem tą osobą, która ma swoje słuchawki wygłuszające i nawet jeżeli nikogo nie ma wokół, jestem w słuchawkach wygłuszających, ponieważ albo tam jest jakiś white noise, który stymuluje skupienie się, albo siedzę w absolutnej ciszy.
Witaj.
Ale nawet jeśli siedzę w absolutnej ciszy, siedzę w słuchawkach wygłuszających, ponieważ to pozwala mi lepiej się skupić. To jest to otoczenie zewnętrzne. Kolejna rzecz to jest ten aspekt biologiczny. Czyli nie tylko to, czy jesteśmy wyspani, ale też kawa. Lubimy kawę i okazuje się, że pijemy na przykład kawę po godzinie 14. Kawa po godzinie 14 z punktu widzenia zawartości kofeiny w organizmie oznacza, że nasza jakość naszego snu będzie gorsza, faza REM będzie krótsza, następnego dnia widzimy konsekwencje. I tak, jeżeli pijemy kawę codziennie po 14 na przykład, to ma ewidentnie wpływ. Dodatkowo kofeina, która jest zawarta w kawie, ma bezpośredni wpływ na produktywność i ma pozytywny i negatywny. Pozytywny to jest ten, który jest w momencie, kiedy kofeina po wypiciu kawy zaczyna działać w organizmie. Pozwala nam generalnie rzecz biorąc być bardziej pobudzonym, więc jesteśmy bardziej skorzy do działania. Ale w momencie, w którym kofeina zaczyna się jakby wypłukiwać z organizmu, to mamy do czynienia z tym tak zwanym dołkiem. Tak? I wtedy mamy spadek energii, spadek nastroju. Dlatego nie powinno na przykład się próbować skupić w momencie, kiedy jest się, nie wiem, kilka ładnych godzin po kawie, kiedy ona przestaje działać, ponieważ to nie będzie miało dużej wartości i sensu z punktu widzenia produktywności. Oczywiście czasami są osoby, które bardzo intensywnie korzystają z dobrodziejstw na przykład zielonej herbaty, tak, która pozwala im się skupić ze względu na zawartość L-teaniny, która jest takim z jednej strony elementem, który pozwala się lepiej skupić, takim jakby czynnikiem, ale nie ma na przykład tego negatywnego efektu, który ma kofeina. To są te rzeczy, które są związane też z dietą, taką autentycznie dietą, czyli napojami i jedzeniem, który spożywamy na co dzień. Powiedzmy, że chcemy sobie zrobić ważną rzecz po obiedzie. Zrobię to po obiedzie. Ale problem jest taki,
po obiedzie to
że w momencie, kiedy... dokładnie tak. W momencie, w którym zjemy posiłek, krew sobie odpływa w inne miejsca ciała niż te, które chcemy i zamiast się skupić nad jedzeniem, zastanawiamy się, jak tu wypić kawę po 14, bo zaraz usnę. Tak? I tak to mniej więcej wygląda. I nad tym aspektem można pracować. Kolejna rzecz to jest dieta informacyjna. Czyli to, co robimy w międzyczasie. Ciągle sprawdzanie social mediów. Ktoś dzwoni, ktoś napisał maila, ktoś na Slacku i tak dalej, i tak dalej. I ta umiejętność odcięcia się od tego też jest ważna. Ja na przykład mam wyłączone powiadomienia w telefonie, czyli mam do not disturb 365 dni w roku.
Okay.
Jeżeli chodzi o powiadomienia dotyczące dzwonienia do mnie, mam po prostu wyłączone.
Czyli w sensie... ty decydujesz, kiedy odbierzesz informacje, które ludzie dla ciebie mają.
Tak. Dokładnie tak. Oczywiście, jeżeli się zdarzy tak, że ktoś zadzwoni 2 czy 3 razy pod rząd, to tam telefon się obudzi dźwiękiem, ale domyślnie wszystkie tego typu rzeczy są wyciszone, dlatego że nie chciałbym, żeby mój czas i kalendarz był sterowany środowiskiem zewnętrznym. Dlatego, że ja prawdopodobnie wtedy nic bym nie robił, tylko odpisywał na wiadomości i siedział na telefonie. I to nie ma sensu.
To jest właśnie to, czego także całkiem serio dzięki tobie próbuję się uczyć, ale mam trochę, gdybym miał użyć analogii, taką sytuację, w której pamiętam, skończyłem pracę w TVN24, nie wiem, o godzinie 10 i musiałem przebiec na drugą stronę do budynku innego TVN-u, do dziupli lektorskiej, żeby przeczytać ofa do dokumentu dla TVN Style. I teraz wchodziłem do tej dziupli i oczywiście w tym tempie, w którym wcześniej opowiadałem newsy, zaczynałem coś czytać. I mistrz, który tam siedział, naciskał guzik, mówi do mnie: stary, was wolni. Ja mówię, ale to jest zdecydowanie wolniej niż to, co było po drugiej stronie ulicy. On mówi: nie. No dobra, no to ja zwalniam, ale myślę sobie: Jezus, to straszne, to w ogóle nie jestem ja. On mówi: zwolnij. I w którymś momencie podchodzi cudowny aktor, lektor, który tam siedział i wpuścił mnie na chwilę do tego studia, bo ja miałem zająć trochę mniej czasu i on mówi tak: stary, chodź do mnie. Wychodzę, on mówi: Jarek, przepraszam, że będę ci tutaj prawił kazanie, ale podejdź do tego, co robisz, w taki sposób, jakbyś malował pokój. Masz pędzel i teraz raz zrobisz grubszą linię, raz zrobisz cieńszą linię, raz nie zrobisz w ogóle koloru, nie będzie widać na ścianie, którą malujesz. To musi być spokój i opanowanie, tak żeby ci ludzie poszli za tobą. I to jest ten moment, kiedy dzisiaj, szykując się na to nasze dzisiejsze spotkanie, myśląc o tym fokusie, to jest tak, że no, nawet w takim dokumencie 45-minutowym, w całym tekście masz fokus na jakieś kulminacyjne momenty, ale przecież one nie są cały czas. I teraz w jednym z tekstów Harvard Business Review w kontekście fokusu, dziś go podawałem dalej w świat, jest ten moment, w którym ten fokus jest podzielony na trzy etapy. Fokus na dla mnie samego, Jarka czy Bartka, fokus na ludzi, z którymi pracuję, ale też fokus na przyszłość tego, co chcę zrobić, tak żeby móc to rozdzielić. I teraz uciekamy do fokusu, żeby pewnych planów nie było, żeby można było robić pewne rzeczy na freestylu, ale znów, tam też wydaje mi się, że czasami trzeba sobie poukładać ten fokus, jak on powinien być podzielony, tak żeby to był fokus w fokusie czasami, żeby się udało.
W tych trzech obszarach ten osobisty jest na początek najważniejszy do rozwiązania. Bo jeżeli ja nie będę... A to jest tak, każdy też ma prawo do złego dnia, słabszego dnia. Możemy nie być w nastroju, możemy generalnie rzecz biorąc nie potrafić się danego dnia skupić, tak? To może być po prostu nie nasz dzień, tak? Albo nie nasz tydzień. I to też jest okej, ale jeżeli nie ogarniemy tej części u siebie najpierw, to później nie możemy na przykład dobrze pracować z zespołami, dlatego że nasza nieumiejętność skupienia się, nieumiejętność pracy nad priorytetami będzie po prostu miała bezpośredni wpływ na zespół czy na organizację, więc trzeba w tym wypadku zacząć od siebie, zanim pójdzie się ten krok dalej. I wydaje mi się, że to jest szalenie trudne, bo im głębiej zaglądasz w temat swojej pracy, swojego czasu, swojej produktywności, tym łatwiej odkryć, na co ten czas marnujesz. A oduczenie się tego jest szalenie trudne. I z drugiej strony jest jeszcze ten kwestia, jakie rzeczy... decyzji o tym, czego nie chcesz robić. I to jest zazwyczaj szalenie trudne.
I pamiętam, że kiedyś na spotkaniu na UW, już nie pamiętam, co to była za okazja, ale to było 100 lat temu, szef Displayta, dzisiaj swoją drogą świetnie radzący, wtedy też, ale dzisiaj jeszcze bardziej, on mówił, że on ma w dupie listę to do. On ma listę not to do. I to, ja sobie wtedy to zapamiętałem, zapisałem, natomiast za cholerę, znaczy teraz jestem mocniejszy i trochę odważniejszy i trochę bardziej może zdesperowany i zdecydowany, żeby właśnie w ten sposób to przemienić. Natomiast myślę też o jednej rzeczy i chciałem cię zapytać, może masz podpowiedź, a może nasi słuchacze, bo to jest dla mnie ważne, żebyście wy też podpowiadali nam, jak wy na przykład sobie z tym radzicie, bo znając trochę naszych słuchaczy, macie powielokroć czasami większe doświadczenie niż ja i Bartek i chętnie się zderzymy z tym. Ten moment, w którym wiem, że mam się skupić i przychodzę z jakimś odrobionym zadaniem, jakie rzeczy ja w tych momentach skupienia wykonam, żeby ta lista, nawet ta twoja karteczka umowna, ona ma swój rozmiar i całe szczęście, choć można by ją zapisać dwustronnie, ale żeby nie zabierać za dużo, bo wtedy to wkurzenie, że nie dowieziesz, też powoduje, że trudniej się skupić.
Wydaje mi się, że to był Jony Ive, czyli były chief designer w Apple, powiedział, że umiejętność skupienia się to umiejętność powiedzenia nie rzeczy, którą wiesz, chcesz i czujesz w każdej części swojego ciała, że chcesz zrobić, ale jednocześnie potrafisz powiedzieć nie i decydujesz się na to. I to jest
To trochę jak z odstawianiem używek. Może głupie skojarzenie, tylko ten moment, kiedy właśnie one cię do siebie ciągną, a ty mówisz nie, okej. Okay. Przyjdzie taki moment, w którym poczujesz ulgę z tego powodu, że masz tą siłę powiedzieć nie, ale trochę tak to cholera działa. No.
Ja pracuję, jeżeli planuję sobie co roku, siadam, nie mam tak zwanych osobistych celów rocznych, nie robię czegoś takiego, ale są obszary mojego zainteresowania. I te obszary sobie dzielę na przykład edukacja, czyli w jakich elementach chciałbym się rozwijać, jakie elementy chciałbym zgłębić. To mogą być obszar związany z inwestycjami, to może być obszar związany z pracą, to może być obszar związany z rodziną i tak dalej, i tak dalej. I w tych obszarach, jakie rzeczy chciałbym zrobić, czyli na co patrzę, ale alternatywnie do tego zawsze tworzę tą listę not to do, czyli jakich rzeczy w tym obszarze na pewno nie chcę robić. I czasami w trakcie roku dryfuję w tą stronę, że jednak ach, tam to jeszcze bym coś zrobił, bo mi się podoba, bo może warto i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli później wracam do tej listy, to mówię sobie, kurczę, obiecałem sobie, że nie będę jednak tego robił i w wielu przypadkach to się sprawdza. To znaczy, to była dobra decyzja, żeby czegoś nie robić. Aczkolwiek to jest bardzo, bardzo trudne. Przygotowanie takiej, to jest świetne ćwiczenie, ale przygotowanie tej listy not to do jest dobre i z punktu widzenia naszego osobistego, ale też z punktu widzenia często zespołów, z którymi pracujemy wewnątrz organizacji, ponieważ transparentność wokół tego, czego nie robimy, tak, albo czego nie będziemy robić, jest często dużo ważniejsza niż to, co będziemy robić. Dlatego, że to, co będziemy robić, najczęściej decyzja w tym zakresie powinna należeć bezpośrednio do zespołów. Tak? Czyli jeżeli przyjmiemy, że dobra szkoła zarządzania to taka, w której nasz zespół, nasza firma, nasza organizacja zajmuje się eksplorowaniem szans, to z punktu widzenia menedżerskiego czy przywódczego umiejętność powiedzenia, a na czym się nie skupiamy, jest tą odpowiedzialnością, którą powinno się ponieść jako lider w zespole.
Tylko właśnie ten lider, znaczy fajne by było to, że zakładam, że to się oczywiście wielu zdarza, ten moment, kiedy ty masz czas na znalezienie tego momentu, w którym stawiasz wyraźną granicę, wracasz do zespołu i mówisz, słuchajcie, tego w ogóle nie robimy. Ja byłem w takim obszarze swoich myśli, swojej wiedzy, swojego doświadczenia, spotkałem takich fajnych ludzi, albo taką książkę przeczytałem, albo takiego podcastu posłuchałem, który dał mi wiedzę, której wy być może teraz nie macie, ale uwierzcie mi, odpuszczamy to i kierujemy się na to. Co wy na to na przykład? Nie? Wydaje mi się, że to jest jedno z tych rozwiązań. Bo jest dużo też takich książek pokazujących właśnie, jak się skupiać i teoretycznie one zawsze mówią, tak jak moja ulubiona dzisiaj przyniosłem akurat do studia, bo wiem, że słuchacze ostatnio nas o to prosili, Hyperfocus, How to Work Less and Achieve More. Wydaje mi się, że to nawet nie chodzi o to, żeby pracować mniej i osiągać więcej w takim dużym uproszczeniu, bo to fajnie brzmi, ale żeby inaczej pracować albo inaczej rozłożyć te akcenty, czy w kontekście tego naszego dzisiejszego odcinka, inaczej rozłożyć te fokusy, żeby to miało inny skutek.
Zgoda. I oczywiście sposobów na lepsze skupienie się jest mnóstwo. I niektóre z tych metod są jakby sprawdzone i bardzo skuteczne. To nie oznacza, że każda będzie dobra dla nas, bo na przykład bardzo popularną i skuteczną metodą jest tak zwany bullet journaling, czyli codziennie rano siadamy do takiego ćwiczenia, które pozwala nam odpowiedzieć sobie na pytanie, co jest dzisiaj ważne, albo jakie mamy refleksje dotyczące dzisiejszego dnia, na koniec tego dnia. I bardzo dużo osób zaczyna od takiej umiejętności pisania, czyli przelania myśli na przysłowiowy papier. I to sprzyja refleksji, właśnie sprzyja skupieniu. Czy to jest metoda dla każdego? Nie. Czy wielu osobom jest w stanie ona pomóc? Zdecydowanie tak, bo jednym z ważniejszych aspektów skupienia się jest umiejętność priorytetyzacji, to jest jeden aspekt, ale z drugiej strony też retencji informacji, czyli umiejętności przypominania sobie o tym, co ważne, i takiej umiejętności refleksji, no bo jak spojrzysz na kalendarze osób w większości organizacji, czy swój własny kalendarz. Ja patrzę na swój kalendarz i ja mam taką kategorię, która, czy kilka kategorii w kalendarzu, i niektóre te kategorie, jedno się może nazywać meetings, że mam spotkania, a druga się nazywa deep work. I deep work, czyli czas na moją pracę głęboką, jest zawsze na sztywno wbity w kalendarze w określonym czasie. I wszyscy wiedzą, czy też mają dostęp do tej informacji, że w tym czasie jakby nie spotykam się, ponieważ to jest czas na moją pracę głęboką. I jak planuję, a ja akurat planuję co tydzień swój kalendarz z bardzo dużą dokładnością, stety czy niestety, to zawsze patrzę na relacje pomiędzy spotkaniami a tą pracą głęboką. I w momencie, w którym dany tydzień jednak więcej czasu poświęcam na spotkania niż na pracę głęboką, zastanawiam się dlaczego. To nie zawsze jest złe, bo jeżeli pracujesz z różnymi zespołami, musisz poświęcić ten czas i atencję, ale też trzeba pamiętać, że są na to sposoby. Na przykład bardzo wielu menadżerów, czy founderów, czy CEO organizacji organizuje swoje kalendarze na przykład jako dni tematyczne, czyli na przykład poniedziałki, wszystkie rzeczy związane z kulturą organizacji i ludźmi. Wtorki wszystkie rzeczy operacyjne, środa sprzedaż, czwartek produkt, piątek praca własna na przykład. Tak? I to jest jedna z metod, kiedy można to zrobić. Inni patrzą na to bardziej granularnie, czyli z punktu widzenia każdego dnia. Rano więcej deep work, po południu spotkania, maile dwa albo jeden raz dziennie, albo nie wiem, dwa razy w tygodniu i tak dalej. To, co jest tutaj szalenie ważne, to, że niezależnie od tego, ile przeczytasz książek o produktywności, skupieniu i tak dalej, w zasadzie odpowiedzi będą zazwyczaj te same i będą sprowadzały się do dwóch rzeczy. Faktycznie do tego, żeby mieć czas bez dystrakcji, której poświęcamy na myślenie o problemach, które chcemy rozwiązać i czas, który chcemy poświęcić na rozwiązanie tych problemów. I ten czas musi też być czasem bez zbędnych dystrakcji. I wbrew pozorom to jest ta rzecz, która jest jedną z trudniejszych rzeczy, ponieważ pozbycie się tych dystrakcji, działamy na przykład na komputerze, mamy otwarte okno z mailami, mamy otwarte okno z przeglądarką, ze Slackiem, z czymś innym i ciągle jesteśmy bombardowani różnymi rzeczami. Tak? Stąd bardzo często możliwość wyłączenia tego typu rzeczy, wyłączenia notyfikacji czy wyłączenia tych programów w trakcie pracy jest bardzo ważne. I jedna rzecz, która rzadko jest dyskutowana w całych tych rozważaniach dotyczących i skupieniu i produktywności, może produktywności nie, ale przede wszystkim skupieniu i pracy głębokiej, jest to, z jakich narzędzi na co dzień korzystamy w pracy. Mamy dostęp do w zasadzie nieograniczonej ilości narzędzi, możemy ściągnąć jakąkolwiek aplikację chcemy, natomiast to nie oznacza, że ona będzie optymalnie dla nas działać. I pewnie to, do czego ja bym też zachęcał, to jest przyjrzenie się, jak wygląda nasz ten tak zwany stos technologiczny, czyli z czego na co dzień korzystamy. Czy on faktycznie wspiera naszą produktywność, czy raczej cementuje status quo, tak? I nie prowadzi nas dalej. Dzisiaj takich narzędzi jest mnóstwo na rynku, od takich, które odetną ci na 3 godziny dziennie social media, tak? I nie będziesz miał do tego dostępu, choćbyś bardzo chciał. Są takie, które pozwolą ci dobrze zarządzać zadaniami, są takie, które pozwolą ci dobrze tworzyć notatki. Tych rozwiązań jest mnóstwo i umiejętność, po pierwsze, personalizacji i dostosowania do tego, w jaki sposób my na co dzień chcemy korzystać, albo jakie są nasze naturalne czy przyzwyczajenia, czy takie naturalne skłonności do korzystania. Jedni lubią więcej notować, inni wolą więcej, nie wiem, mówić, czy zapisywać sobie notatki głosowe, inni pisane, jeszcze inni listy to do i tak dalej, ale na koniec dnia ta umiejętność planowania tej pracy jest ważna. I część osób po prostu odcina internet wtedy, czyli autentycznie wyłącza tam Wi-Fi w komputerze po to, żeby skupić się na pracy. Tych metod, tych trików jest szalenie dużo.
Choć czasami to nawet nie są właśnie triki, tylko dosłowne wyłączenie czegoś, nie? Żebyś wiedział, że o Jezu, zanim ja to wszystko włączę, uruchomię, nie ma sensu, dobra, nie wchodzę, nie sprawdzam. Czasem sam flight mode też nie wystarcza, ale też nawet to, o czym rozmawiamy, myślę sobie, jest ważne w kontekście, i tutaj zabrałem ze sobą kolejną książkę, to jest historia Patty McCord, czyli dziewczyny, która założyła w Netflixie specjalną kulturę wolności i odpowiedzialności, że to się może udawać też, jeżeli zespół cię w tym mądrze wspiera. To znaczy, jeżeli oni znają twoją kulturę pracy, jeżeli wiedzą, co to znaczy deep work w przypadku Bartka, jeżeli wiedzą, jak podchodzisz do tego poukładania swojego programu, to jeżeli oni biorą na przykład tą pierwszą falę, bo jeśli klienci walą drzwiami i oknami, no to fajnie, żebyś się wyłączył, ale czasami to jest coś tak pilnego, że fajnie poustawiać sobie te firewall. Mi dzisiaj takie poustawianie tego wszystkiego daje jakby dodatkową strefę komfortu, że ja wiem, że jak będzie coś naprawdę ważnego, to jedna konkretna osoba wie, którędy się odezwać, ale ona też rozumie, że to musi być coś naprawdę pilnego.
Bardzo popularna praktyka stosowana w firmach przez founderów, ale nie tylko founderów, w ogóle menadżerów w firmach technologicznych, którą gdzieś przeczytałem chyba 4 lata temu i od tamtej pory stosowałem, jest tak zwany dokument How to Work With. Czyli jak pracować z, czyli jak pracować z Bartkiem w tym przypadku. Ja mam taki dokument, który jest powiedzmy 3-stronnicową instrukcją obsługi Bartka z punktu widzenia pracy. I jak czy ktoś poszuka w Google, czy możemy podzielić się tego typu przykładami dokumentów, jak zajrzysz w tego typu dokumenty, to menadżerowie czy founderzy, founderki różnych firm opisują, w jaki sposób najlepiej z nimi pracować. Są otwarci dotyczący sposobu pracy, wad i zalet pracy z daną osobą. Niektórzy mogą być bardziej introwertykami, ekstrawertykami, mogą lubić spotkania online, lubią być spotkania offline i tak dalej, ale taki dokument jest w zasadzie próbą skodyfikowania, w jaki sposób, takiego manuala, w jaki sposób pracować z drugą osobą. I nawet jeżeli nie mamy możliwości podzielenia się takim manualem ze swoim zespołem czy w swojej firmie, ja w ogóle zachęcam każdego do wykonania tego ćwiczenia. Ono służy fantastycznej refleksji dotyczącej tego, w jaki sposób my, w sensie ja jako osoba, postrzegam pracę i jakie dostrzegam zalety i wady pracy ze mną. I to też mi pozwala skupić się na tych rzeczach, które dają mi dużo satysfakcji, ale jednocześnie pracować na przykład nad tymi rzeczami, które najczęściej jestem w stanie przeoczyć, albo znajduję je nieinteresujące, ale na przykład dla innych zespołów to może być kluczowy aspekt związany z pracą czy interakcją w pracy.
Myślę sobie też, dlaczego ten ostatni nasz odcinek, kiedy mówiliśmy właśnie o tym, jak poukładać, miał takie fajne wzięcie. Wydaje mi się, że po tym roku, który mamy za sobą, czy nawet więcej niż roku, ponieważ zaczynamy pracować w zupełnie nowych okolicznościach, szukamy zupełnie nowych umiejętności, które może i były gdzieś opisywane, ale i tak jak mówisz, każda książka pokazuje tylko jakiś wycinek, trzeba do siebie to dopasować. Ja na przykład, mimo że to wydawało mi się absurdalne, przecież wiem, jaką muzykę lubię i wiem, jakiej muzyki bym chętnie posłuchał w czasie pracy, to kiedy w czasie jednego z podcastów Alexa Libermana usłyszałem o Headspace i ściągnąłem sobie Headspace i dotykam całej sfery fokusu, to widzę ogromną różnicę między, nie wiem, muzyką Hansa Zimmermana, która jest tak przygotowana, że moja głowa właśnie totalnie się wyłącza na różne rzeczy, a tym, co ja sam włączyłbym sobie i za cholerę pewnie nie byłbym tak skupiony, jak dzięki niej. To są niby proste drobne rzeczy, ale ja jestem na tym etapie teraz.
Jest w ogóle szereg badań związanych z tym, jakiego rodzaju muzyka, jakiego rodzaju dźwięki wspomagają produktywność czy umiejętność skupienia się. I to nie zawsze jest po prostu wybranie playlisty pod tytułem Focus. Tak? To czasami jest dużo bardziej złożone. Oczywiście są fajne programy, które to wspierają, czy Headspace, czy Endel, czy Calm, które mają tego typu ścieżki, dźwięki, playlisty, które wspomagają albo umiejętność skupienia się nad pracą, albo umiejętność skupienia się na przykład nad czytaniem, jeżeli ktoś jest studentem czy studentem. Więc tego typu rozwiązania istnieją. Ale też chciałbym zwrócić uwagę na dwa aspekty, które są związane z tego rodzaju umiejętnościami. Pierwsza, można wyplanować swój kalendarz co do godziny i co do minuty, ale trzeba mieć czas na to, żeby się nudzić. I to jest bardzo ważne, dlatego że nudzenie pomaga naturalnie dryfować nam do rzeczy, które nas interesują i sprawiają przyjemność. Nudzenie się nie oznacza, a teraz włączę Netflixa, ponieważ mam dwie godziny wolnego, tylko autentyczne nudzenie się, czyli takie fajne ćwiczenie, które można sobie zrobić, to jakby odciąć się od wszystkiego, czyli od telefonu, od telewizora, przysłowiowego Netflixa i po prostu zobaczyć, do czego my dryfujemy myślami. Tak? W którym kierunku jakby idzie nasze skupienie? I to jest bardzo ciekawe ćwiczenie. Druga rzecz, która jest też istotna, to jest to, że trzeba potrafić kończyć pracę. Bardzo często, jak już siadamy do danego zadania czy do danej pracy, w zasadzie dopóki jej nie skończymy, to nie kończymy swojej pracy. To jest najczęściej błąd, czyli powinniśmy potrafić kończyć pracę wtedy, kiedy... Oczywiście nie zawsze, czasami są po prostu rzeczy, które są z punktu widzenia czasu, musimy skończyć, ale jeżeli wiemy, że na dzień dzisiejszy daliśmy z siebie wszystko i zrobiliśmy to zadanie na 100%, warto przestać i wrócić do tego zadania na 100% kolejnego dnia, niż zrobić na 100%, a później zacząć robić resztę na 80%, na 70%, na 50%, na 40% i tak dalej, ponieważ końcówka tej pracy będzie po prostu bardzo słabej jakości. I trzeba też wiedzieć, kiedy skończyć tą pracę. I dzisiaj, w szczególności w kontekście pracy hybrydowej, też się dużo mówi, że jednym z największych problemów jest to, że osoby pracujące z domu ciągle czują się, jakby były w pracy. Dlatego ta umiejętność kończenia pracy jest szalenie istotna. Czyli no jednak tego maila tam o 20 to być może warto odłożyć do jutra.
To prawda, szczególnie, że on rano może brzmieć inaczej, może mieć inny kontekst. Też widzę dzisiaj, skoro mówimy o pracy hybrydowej, komunikacja jest najistotniejsza. Jej zepsucie może powodować konsekwencje większe niż kiedykolwiek, więc ten moment, w którym rzeczywiście coś, nie wiem, w pośpiechu, a dorzucę sobie jeszcze coś, napiszemy i wyślemy, to może po prostu popsuć coś, co wysłane rano mogłoby już takiego efektu nie dać.
Pracuję intensywnie na takim materiałem, który adresuje ten problem, który nazwałem sobie roboczo sztuką komunikacji online. Dlatego, że dzisiaj ten jakby aspekt, no w zasadzie przenieśliśmy nasz sposób zachowania ze spotkań czy z biura do online.
No to nie.
To tak nie działa. To absolutnie tak nie działa. To nie może sprawnie działać.
Ja mam trochę doświadczeń z tym, jak wiele osób, liderów i to takich, po których w życiu bym się nie spodziewał, że mają tego typu wątpliwości, bo to oni nie podchodzą do tego jako problem, tylko nie wiedzą po prostu, jak się za to zabrać. W tej pracy, którą my wykonujemy teraz nawet jest, więc może się umówimy na taki odcinek, kiedy właśnie to sobie położymy także na stół, panie Bartku.
Z przyjemnością.
Super.
Z przyjemnością.
To bardzo dziękuję, pozdrawiam Szwecję. Wybieram się do Uppsali, więc może gdzieś te nasze drogi się przetną. Zabiorę mikrofony jakby
chętnie.
To może gdzieś na jakimś lotnisku jakiś miły podcast byśmy nagrali.
Z przyjemnością zawsze.
Trzymaj się, Bartek, dziękuję.
Super, dzięki.
Dziękuję za twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Daj nam 5 gwiazdek. Zostaw swoją opinię. To pomaga się rozwijać. Podziel się ze znajomymi. Podeślij im link do audycji i namów na subskrypcję na Spotify lub Apple. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej i w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści. Partnerem audycji jest The Protocol, nowa platforma z ofertami pracy dla profesjonalistów z branży tech, na której znajdziesz m.in. szczegółowe opisy projektów. Zapraszamy na theprotocol.it.